Lektury Paranormalium.
W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych, co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowanej już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych, co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Wielki kapłan i jego strój. Przypomnieć chciałbym pewien interesujący szczegół związany z maszyną czy wiekowym starcem. Chodzi o ucho małego oblicza, numer 28 w opisie maszyny. Według Zoharu ucho to było tak skonstruowane, że można było śledzić głos, kiedy dostaje się do mózgu. W uchu znajdują się władcy skrzydeł, których zadaniem jest, uwaga, zamienić głos na mowę. Czytamy w Zoharze, cytat, i mowa ta przebija się przez eter, rozlewa się i unosi się i fruwa w kosmos. I z tego powstaje głos. A władcy skrzydeł chwytają ten głos, zanoszą go do króla i w ten sposób dosięga on jego uszu. Koniec cytatu. Czyż trzeba nadmiernej ilości dobrej woli, by w tej zawiłej, na pierwszy rzut oka formule doszukać się dokonanego przez prymitywny umysł opisu łączności radiowej? Co właściwie zdanie to może oznaczać? Oznacza to, że zwykła mowa może być przechwycona przez ludzkie ucho, ale dalej nie sięgnie. Przy pomocy jednak owych władców skrzydeł mowa ta może zostać zamieniona w głos. Głos, powiedzmy sygnał radiowy, nie może być usłyszany gołym uchem, może jednak przebyć wielkie odległości. Aby ten głos odebrać i zrozumieć, potrzebni są raz jeszcze władcy skrzydeł, albo inaczej mówiąc, tym razem odbiorniki, by głos ten ponownie zamienić na mowę. Tego, że taka interpretacja autorów jest słuszna, dowodzi fakt, iż w tym miejscu Zohar powołuje się na następujący cytat z Biblii. I wysłuchał Pan głosu waszych słów do mnie i rzekł Pan do mnie. Słyszałem głos słów tego ludu, które mówi do ciebie i dobre było to, co mówili. Koniec cytatu. Wyraźne jest rozróżnienie głosu od słów. Gdyby takie odróżnienie było zbędne, mogłyby zdania te po prostu brzmieć i wysłuchał Pan waszych słów. Słyszałem słowa tego ludu. Sprawa wydaje mi się jasna. Zanim Pan usłyszy mowę względnie słowa, muszą się one uprzednio zamienić na głos. Aluzje do łączności radiowej, a być może i do faktu, że obsługa maszyny była kierowana za pomocą radia, znaleźć można nie tylko w Zoharze, ale i w Biblii. Z tego też powodu autorzy zainteresowali się specjalnie strojem, uniformem wielkiego kapłana. Już sam fakt, że Biblia tyle miejsca poświęca tej sprawie, wskazuje, że nie chodziło tu jedynie o jak najdokładniejsze wskazówki dotyczące umieszczenia naramienników, naszywek, złotych łańcuchów czy drogich kamieni, jak to ze wszystkimi szczegółami opisane jest w rozdziale 28 drugiej Księgi Mojżeszowej. Chodziło tu przypuszczalnie i o inne ważne sprawy. Wielki kapłan kierował na pustyni obsługą Arki Przymierza, czyli znajdującą się w niej prawdopodobnie maszyną do wytwarzania manny. Później funkcja ta miała już tylko rytualny charakter. Maszyna nie działała i manny nie było, ale przecież była w jakimś sensie pochodną owych czynności związanych na pustyni z obsługą maszyny. W Biblii mowa jest o dwóch, dość zresztą mglisto opisanych czy określonych plakietkach, które wielki kapłan obowiązany był nosić na piersiach. Cytat z Księgi Wyjścia. Do napierśnika wyrocznego włożysz Urim i Tumim, aby były na sercu Arona, gdy będzie stawał przed obliczem Pana. Jest ten cytat z Biblii wystarczająco niejasny, aby zasłużyć na różnorakie komentarze. Urim i Tumim to po hebrajsku nauka i prawda. Napierśnik był używany, gdy proszono Pana o pomoc. Oczywiście taka prośba o pomoc może być rozumiana symbolicznie. Ale czy tylko symbolicznie? Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Zohar. Otóż Zohar poucza, w jaki sposób każde życzenie czy prośba powinny być kierowane do Pana. Pouczenie to jest jak zwykle zawiłe, ale po ponownym przeczytaniu tekst ten staje się zupełnie jasny. Cytat. Jeśli człowiek chciałby, by jego życzenie spełniło się, musi to życzenie wyjść z jego ust w postaci słów. Jeśli bowiem prośby jego nie wyjdą z ust, prośby nie są prośbami, a życzenia nie są życzeniami. Jak słowa jego wyjdą z pomiędzy warg, natychmiast przechodzą przez eter, unoszą się i zamieniają w głos. I słowa te przyjęte będą przez tych, przez których powinny być przyjęte. Chodzi tutaj rzecz jasna o władców skrzydeł, jak określa Zohar wszystkie urządzenia związane z nadawaniem i odbieraniem na odległość. Koniec cytatu. Ten wielokrotnie podkreślany charakter łączności z Panem za pomocą słów zamienianych w głos i odwrotnie był możliwy dzięki wspomnianym uprzednio plakietkom o tak nieokreślonej nazwie jak nauka i prawda, czyli Urim i Tumim. Plakietkom, które umieszczone były na piersiach wielkiego kapłana. Powiadają w związku z tym Sassoon i Dale. Cytat. Umożliwiały one łączność radiową z Panem, który być może w ciągu 40 lat wędrówki ludu Izraela przez pustynię znajdował się na orbicie okołoziemskiej. Jako niewykształcony technicznie naród nie mogli Izraelici widzieć różnicy między łącznością za pomocą radia a wizjami czy snem. Dla nich nie odgrywało żadnej roli, czy ktoś słyszał głos z jakiegoś pudełka, czy z czyjejś głowy. Koniec cytatu. W Biblii jest mowa o królu Saulu, który pytał o radę Pana, ale ten nie odpowiadał ani we śnie, ani przy pomocy światła, ani przy pomocy proroctw. Nie było świateł. Nasuwa się tu przypuszczenie, że być może na maszynie, a może na pektorale Urim i Tumim zapalały się podczas wędrówki przez pustynię światełka, gdy Pan na swoim statku kosmicznym wydawał polecenia. Fantazja? Wcale nie taka fantazja. O sprawach tych wspomina Józef Flawiusz, autor starożytności żydowskich, historyk z pierwszego wieku naszej ery. Pisze on mianowicie, że plakietki na piersiach wielkiego kapłana, a jak widać na rysunku 14 widniało na tych plakietkach 12 kamieni, błyszczały niezwykłym światłem, kiedy lud wyruszał na wojnę. Było to dowodem, że Bóg obiecał swoją pomoc. Chodzi oczywiście nie o czasy współczesne Flawiuszowi. Grecy, pisze Flawiusz, którzy nasze obyczaje szanują, nazwali je, chodzi o owe mieniące się blaskiem kamienie, boską inspiracją, wyrocznią. Koniec cytatu. I wreszcie końcowa, jakże ciekawa uwaga historyka żydowskiego. Pisze on mianowicie, że owe urządzenia przestały działać za czasów Józefa Hyrkama, ostatniego dobrego wielkiego kapłana z rodu Machabeuszy. Świadectwo Greków, na które powołuje się Flawiusz, jest tu bardzo istotne, gdyż nie należeli oni do tych, którzy takie zjawiska jak gwałtowne świecenie się drogocennych kamieni uznawali łatwo jako cud. Jest to świadectwo istotne dla nas dzisiaj, którzy potrafimy wyjaśnić te sprawy nie za pomocą teologii czy kabały, ale za pomocą techniki. Wiadomo, że wiele urządzeń elektrycznych, i to bardzo nawet prostych, zaopatrzonych jest w żarówkę, która zaczyna się świecić, gdy się to urządzenie włącza i świeci się nawet wtedy, kiedy urządzenie już nie działa. Urim i Tumim świeciły się jeszcze długo po tym, jak już od Pana żaden głos nie docierał. Powiadają Sassoon i Dale o owej nauce i prawdzie. Cytat. Wszystko wskazuje, że to, co Biblia opisuje, jest urządzeniem, które umożliwiało komunikowanie się z Panem. Flawiusz określa to jako klejnot, który od czasu do czasu zapalał się. Mógł to być oczywiście cud, ale można ten fakt wytłumaczyć dość prosto. To, co wielki kapłan nosił na piersiach, było odpowiednikiem radioodbiornika. Zgodnie z Biblią tylko Mojżesz i wielki kapłan, znajdując się w Przenajświętszym, mogli rozmawiać z Panem. Przy czym powiedziane jest, że głos Boży rozlegał się z miejsca znajdującego się na Arce Przymierza między cherubinami. O tych cherubinach też można by nieskończenie. Po dziś dzień nikt nie wie dokładnie, co ta nazwa oznacza. O głosie, który rozlegał się z Arki Przymierza, mowa jest w Biblii w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 25, werset 22 i w czwartej księdze Mojżeszowej, rozdział 7, werset 89. Przypis Arnolda Mostowicza. Jeśli się ten opis dokładnie przeanalizuje, to okazać się może, że głos wychodził z napierśnika noszonego przez wielkiego kapłana. Nie jeden policjant czy żołnierz nosi dzisiaj podobne urządzenie na piersiach. Nasza technika dogoniła technikę Pana. Koniec cytatu. W Biblii tłumaczonej przez wujka raz jest mowa o głosie wychodzącym z Arki Przymierza, drugi raz z nad Arki Przymierza. Obydwa opisy automatycznie kojarzą się z urządzeniem radiowym. Potem, jak ustał kontakt z Panem, światło przez dłuższy czas zapalało się. Głosu jednak nie było już słychać. Pan odleciał, ale baterie, sprawniejsze jak widać od obecnych, dłuższy jeszcze czas działały. Nie jest wykluczone, że kapłani próbowali kontakt ten nawiązać z powrotem, prosząc o radę, apelując o pomoc, naciskając odpowiednie włączniki. Światło zapalało się, a to ludowi wystarczało, by mieć pewność, że Pan go nie opuścił. Winston, angielski tłumacz i komentator Flawiusza, pisze, cytat: kiedy Flawiusz mówi o proroctwach wielkiego kapłana, rozumie przez to fakt, iż Bóg poprzez Urim i Tumim pytany był o radę, a rada ta była udzielana wielkiemu kapłanowi przez niezwykły głos wychodzący spośród cherubinów tylko wtedy, kiedy wielki kapłan nosił płytkę na piersiach. Koniec cytatu. Wracając jeszcze do owej płytki Urim i Tumim. W tłumaczeniu wujka znaczy to nauka i prawda. Nie jest to chyba dobre tłumaczenie. Słowa te należałoby raczej przełożyć na światło i prawo. Otóż Tumim może oznaczać także tego, co powołuje cuda. Niemniej, cokolwiek by to znaczyło, nie ulega wątpliwości, że pomagało kapłanom w utrzymaniu władzy nad ludem, nawet wówczas, kiedy Pan już od dawna szybował gdzieś ku odległym planetom. Kiedy zaś i baterie odmówiły posłuszeństwa, mogli kapłani wmówić ludowi, że to jego wina, gdyż naruszał prawo Boże. Zresztą kapłani sami mogli nie wiedzieć, jaka jest prawdziwa przyczyna faktu, iż światło przestało się zapalać. Niemniej, między zakończeniem działania maszyny wytwarzającej mannę, a końcem funkcjonowania owej aparatury na piersiach wielkiego kapłana upłynęły wieki. Przez te wieki manna wprawdzie maszyna już nie dostarczała, ale światło zapalało się ciągle, przypominając czas, kiedy Pan był blisko, kiedy rozmawiał z Mojżeszem i sprawiał cuda, obdarzając swój lud łaską w postaci właśnie manny. Technika i obrzędy. Wspominałem już kilkakrotnie, że zarówno sama maszyna, jak też i wszystkie czynności związane z jej obsługą w pierwszym okresie i z faktem, że przestała działać w drugim, wpłynęły w niemałym stopniu na dość znaczną liczbę norm wierzeniowo-prawnych, które w religii mojżeszowej działają po dziś dzień i które z kolei wpłynęły na religię chrześcijańską. Wspominałem, ale szerzej się nad tymi sprawami nie zatrzymywałem, aby niniejszego streszczenia nie komplikować. I teraz nie chciałbym się specjalnie nad tymi sprawami rozwodzić, ale całkowicie ich pominąć nie mogę. Przykład to bowiem wskazujący, gdzie należy szukać źródeł wielu rytuałów religijnych. A więc gdzie? Sądzę, że w szoku spowodowanym przez zetknięcie prymitywnego umysłu z wytworem techniki. Nie zawsze ten klucz da się zastosować, ale może częściej niż się na ogół sądzi. Ciekawe są na przykład rozmyślania Sassoona i Dale'a nad rytuałem obrzezania w religii mojżeszowej. Otóż obydwaj autorzy wiążą powstanie tego rytuału z działaniem maszyny wytwarzającej mannę, albo raczej z faktem, iż maszyna przestała działać. Czy to na skutek jakiejś awarii w pierwszym okresie, czy też kiedy przestała działać definitywnie? Sassoon i Dale nie negują zresztą innych sanitarno-zdrowotnych podstaw rytuału obrzezania, dość powszechnego na wschodzie, a jeśli idzie o Żydów sięgającego czasów Abrahama, choć prawdopodobnie nieprzestrzeganego, uważają jednak, że zrytualizowanie tego obyczaju związane jest ściśle z maszyną do wytwarzania manny. Autorzy książki sądzą, że maszyna po raz pierwszy się zepsuła już wkrótce potem, jak Aaron i inni co znakomici przedstawiciele ludu Izraela Zszedłszy z Synaju, przynieśli ze sobą wspaniałą maszynę, która zapewnić miała uciekinierom stałą dostawę żywności. Mojżesz pozostał wtedy na górze, by sam na sam porozmawiać z Bogiem. Sassoon i Dale operują wyłącznie przypuszczeniami, jako że ani Biblia, ani Zohar nic na ten temat nie mówią. Przepraszam, w Biblii opisana jest historia ze złotym cielcem, która, jeśli ją wziąć dosłownie, budzi wiele wątpliwości. Ale o tym za chwilę. Autorzy książki uważają, że podczas gdy Mojżesz rozmawiał z Panem, wydarzyła się jakaś niewielka awaria maszyny, z którą Aaron początkowo nie mógł sobie dać rady. Po prostu penis wiekowego starca, czyli rura odprowadzająca mannę, był jak gdyby zatkany. Aaron wpadł na pomysł, aby przez powszechne obrzezanie wszystkich mężczyzn Izraela po pierwsze zyskać na czasie potrzebnym do usunięcia awarii, a po drugie wykazać związek istniejący między przestrzeganiem praw Bożych a dostawą manny. Związek ten byłby oczywisty, jeśli by po akcji obrzezania maszyna zaczęła z powrotem działać. Gdy Mojżesz zszedł z góry Synaj, ujrzał lud Izraela tańczący wokół złotego cielca. Sassoon i Dale uważają, że historia ze złotym cielcem jest po prostu kamuflażem. Kamuflażem mającym za wszelką cenę ukryć istnienie maszyny. Zohar wielokrotnie wspomina, że istnienie wiekowego starca musi być utrzymane w ścisłej tajemnicy. Autor, czy też autorzy Biblii, pisząc o wydarzeniach, które spowodowały straszny gniew Mojżesza, złamał wtedy tablicę, musieli rozwiązać dwa zadania. Nie wolno im było nawet słówkiem wspomnieć o istnieniu maszyny, to raz, i znaleźć musieli jakąś wiarygodną przyczynę gniewu Mojżesza, to dwa. Rezultatem ich wysiłków jest więc owa historia, którą tak szczegółowo opisuje rozdział 32 drugiej Księgi Mojżeszowej. A Aaronowi udało się usunąć awarię maszyny. Był to wiadomy związek między obrzezaniem a ponownym pojawieniem się manny. Powtarzam raz jeszcze, są to tylko przypuszczenia, hipotezy Sassoona i Dale'a. Czy można znaleźć w Biblii, względnie w Zoharze, argumenty przemawiające za słusznością tych hipotez? Otóż podstawowym argumentem przemawiającym na korzyść autorów książki jest opisany w Biblii drugi fakt masowego obrzezania wszystkich mężczyzn, zarządzony przez Jozuego po przekroczeniu Jordanu. Cóż się wówczas wydarzyło? Przede wszystkim, jak to już kilkakrotnie było tu podkreślone, zabrakło manny. Zabrakło, gdyż maszyna przestała ją wytwarzać. I ni z gruszki, ni z pietruszki Jozue na polecenie Pana rozkazuje wszystkim Żydom, by się obrzezali. Cytat. A oto powód, dla którego Jozue ich obrzezał. Cały lud rodzaju męskiego, który wyszedł z Egiptu, wszyscy wojownicy zmarli w drodze na pustyni po wyjściu z Egiptu. Synów, których wzbudził na ich miejsce, Jozue obrzezał, bo byli nieobrzezani, albowiem w drodze ich nie obrzezano. Koniec cytatu. Księga Jozuego, rozdział 5, werset 4. Dodajmy jeszcze, że moment tego masowego aktu obrzezania wybrany był nie najlepiej, a Jozue, wódz doświadczony i bitny, wiedział doskonale, że podobne osłabienie wojsk Izraela w obliczu czekających je po drugiej stronie Jordanu nieuchronnych starć z wrogiem może drogo kosztować. W Biblii nie ma ani słowa, które wyjaśniałoby, czemu to podczas wędrówki przez pustynię nie dokonywano obrzezania. W wersecie drugim tego samego rozdziału Księgi Jozuego mowa jest o poleceniu Pana, by dokonać wtórnego aktu obrzezania. Czyż nie ma tu nawiązania do raz już dokonanego podobnego aktu, gdy maszyna nagle przestała dawać mannę? Jak już powiedziałem, w całej Biblii nie ma mowy o maszynie. Była to sprawa utrzymywana w całkowitej tajemnicy. Ale wydaje się słuszną hipoteza, która wiąże to wtórne obrzezanie z podobnym faktem, który kiedyś miał miejsce. Pan przestał okazywać łaskę, maszyna nie działała, manny, tego dowodu życzliwości Pana, też nie było. Wówczas, za czasów Aarona, akt obrzezania, jak wiadomo, pomógł. Penis starca dostarczył mannę. Czemu więc i teraz podobny akt nie miałby dać podobnego efektu? Niestety, Sassoon i Dale cytują następujący tekst Zoharu, który w tej sprawie nie pozostawia wątpliwości. Cytat. I manny, z wyjątkiem pewnego określonego czasu, już z tego źródła nie można było otrzymać. Z wyjątkiem czasu, kiedy dzieci Izraela wędrowały po pustyni. Wówczas wiekowy starzec odżywiał ich wszystkich z tego miejsca. Potem już tu nic nie można było znaleźć. Koniec cytatu. Wydaje się, że cała ta argumentacja jest dobrze udokumentowana, a przypuszczenia Sassoona i Dale'a trudne są do obalenia. Z maszyną do wytwarzania manny wiąże autorzy książki także i najważniejsze święto Żydów, Jom Kippur, Dzień Pojednania. Uważają autorzy, że święto to, które nabrało znaczenia znacznie później po budowie świątyni, wiąże się ze stale ponawianymi próbami uruchomienia maszyny. Nie chodziło rzecz jasna o mannę. Chodziło o dowód, że Pan jest z Izraelem i że nadal obdarza go łaską i udziela mu pomocy. Gdy Żydzi znaleźli się już w ziemi obiecanej, Arka Przymierza, zwana inaczej Skrzynią Świadectwa, w której znajdowała się maszyna do produkcji manny, została odstawiona do miejscowości Silo. Świadczy to wyraźnie o tym, że gdy maszyna przestała dostarczać manny, przestała mieć także znaczenie dla ludu Izraela Arka Przymierza. Cicho więc przez czas dłuższy o Arce w Biblii i w biblijnej historii Izraela. W Silo pewne grupy kapłanów, po tym jak przestał na nich ciążyć obowiązek dzielenia manny i przestrzegania zasad obsługiwania maszyny, mogły w spokoju zabrać się do studiowania jej, do zastanawiania się nad jej wyglądem, jej funkcjonowaniem i celowością poszczególnych jej części. Z tej to grupy wyszli później ci, których rozważania zostały zebrane w księdze Zohar. Czytamy w tej księdze, cytat, wszystkie części wiekowego starca są widoczne i jednocześnie niewidoczne. Widoczne dla niektórych, niewidoczne dla wszystkich pozostałych. Koniec cytatu. W Silo więc maszynę oglądano, mierzono, liczono części i włosy jej brody. Określano poszczególne elementy. I tak trwało całe pokolenia. I oczywiście wielokrotnie w ciągu tego okresu starano się maszynę uruchomić. Jednym z obrzędów, które w czasie Jom Kippur obowiązują, jest smarowanie wielu przedmiotów oliwą. Namaszczanie za pomocą oliwy, dość powszechny w naszym kręgu kulturalno-cywilizacyjnym obrządek, wywieźć można bez trudu z techniki, zaś ów rodowód techniczny związany jest z obsługą maszyny. Wiadomo nam przecież, jak ważną rzeczą w funkcjonowaniu różnych urządzeń jest należyte smarowanie. Chociażby w celu zmniejszenia tarcia, zakładamy bowiem, że technika kosmiczna pozwalała na usunięcie korozji. Kiedy Arka z maszyną znalazła się w małej mieścinie, jaką było Silo, kapłani mieli za zadanie troszczyć się o utrzymanie jej w jak najlepszym stanie i czystości. To znaczy smarować ją, by jak najbardziej błyszczały poszczególne jej części, by blask jej bił stale w oczy. Wystarczyło do tego, szczególnie w klimacie palestyńskim, przecieranie maszyny szmatką nasiąkniętą oliwą. Otóż ten właśnie zwyczaj wszedł na stałe do rytuału Jom Kippur. W świątyni podczas Dnia Pojednania wielki kapłan okrywał się białym, czystym płótnem, wstępował do Przenajświętszego i po jakimś czasie wychodził stamtąd całkowicie pomazany oliwą. Tak jak powiedziane jest w Biblii, cytat, i pomażecie nią, oliwą, przybytek świadectwa i skrzynię testamentu. Koniec cytatu. Jak wyglądały obchody Dnia Pojednania przed zburzeniem pierwszej świątyni, nie wiadomo. Była to tajemnica, której nikt nie ważył się zdradzić, ani tym bardziej spisać. Wiadomo tylko, że wtedy i przy tej tylko okazji wolno było używać imienia Jahwe. Według Zoharu słowo to powodowało, że manna spływała z wiekowego starca. A dlatego właśnie, że stanowiło ono taką tajemnicę, poszło w zapomnienie. W każdym razie ważna część obchodów święta Jom Kippur związana była z czyszczeniem maszyny i najprawdopodobniej z próbą jej uruchomienia. Teologowie żydowscy podają, że Jom Kippur oznacza Dzień Oczyszczenia Izraela z grzechów. Prawdziwe zaś znaczenie tego święta związane było przypuszczalnie z dniem czyszczenia maszyny, szmatką zanurzoną w oliwie. Kiedy zbudowano pierwszą świątynię, przypominają autorzy książki, dostęp do Przenajświętszego, gdzie znajdowała się Arka, miał tylko wielki kapłan. I można przypuszczać, że jego czynności w Przenajświętszym nie były związane wyłącznie z obrzędem religijnym w dzisiejszym znaczeniu tego słowa i nie zawsze były bezpieczne. O jednej części stroju wielkiego kapłana była już mowa. Na rysunku 14 widać i inne charakterystyczne elementy tego stroju i rzucający się w oczy, ciągnący się po ziemi za wchodzącym do Przenajświętszego wielkim kapłanem łańcuch. Łańcuch ten miał wielki kapłan przymocowany do nogi. Jakież było zastosowanie tego co najmniej niezwykłego elementu? Otóż, jak podaje Józef Flawiusz, chodziło o to, by móc wielkiego kapłana wyciągnąć za nogi z Przenajświętszego, gdyby został tam raniony, porażony albo zabity. Niezwykłe środki ostrożności. Mistycy i kabaliści powiadają, że były one niezbędne, gdyby wielki kapłan ze zbyt wielkiej czy gwałtownej ekstazy zmarł. Ale czy rzeczywiście o ekstazę tu chodzi? My, znający zawartość Arki Przymierza, która znajdowała się w Przenajświętszym, my, którzy wiemy, że maszyna ta czerpała energię z reaktora jądrowego, doskonale rozumiemy, co za niebezpieczeństwo zagrażało wielkiemu kapłanowi. A reaktor jądrowy groził ciągle i kto wie, czy nie groziłby po dzień dzisiejszy. Na podstawie Zoharu można sobie dopowiedzieć, jakie to czynności wykonywał wielki kapłan w Przenajświętszym. Otóż sprawdzał tam przypuszczalnie poszczególne połączenia czy elementy maszyny, jak też 13 części brody. Następnie przerzucał niejako poszczególne etapy produkcji manny na siebie, a więc polewał się wodą, która miała symbolizować niebiańską rosę. Następnie polewał sobie brodę oliwą, aby zachęcić niebiańską oliwę do płynięcia 13 częściami brody wiekowego. Wydmuchiwał dym kadzidą do góry, aby imitować rurę wydechową. W końcu zapalał świecznik siedmioramienny, aby naśladować rozjaśnienie się oblicza starca, itd., itd. Ale manny to nie sprowadzało. Manna nie płynęła. Zresztą nie chodziło przecież o samą mannę. Żywności Judei nie brakowało. Chodziło o znak, o sygnał, który by dowiódł, że Pan jest z Izraelem. Ale znaku tego nie było. Cóż więc pozostawało wielkiemu kapłanowi? Nie pozostawało mu nic innego, jak żądać od ludu, aby się w następnym roku bardziej starał, aby jeszcze lepiej oczyścił się ze swoich grzechów. Ale i następnego roku maszyna manny nie dawała. W ten sposób rok za rokiem rosło w narodzie izraelskim poczucie winy. Są to oczywiście wszystko supozycje autorów książki. Tak oto twierdzą, na gruncie technicznego systemu maszyny służącej do wytwarzania manny rozwinęły się elementy całego obrzędowo-religijnego i etycznego systemu, który w rzeczywistości niewiele zmienił się po dziś dzień. Na jeszcze jeden przykład świadczący w pewnej mierze o słuszności tej hipotezy chciałbym tu wskazać. Chodzi tu o nader ważny w mozaistycznym obrzędzie religijnym nakaz jedzenia w dni Wielkiej Nocy macy. Otóż rzecz może nie tyle w obowiązku spożywania macy, ile w zakazie jedzenia pieczywa wypiekanego przy wykorzystaniu drożdży i w nakazie usunięcia z każdego domu żydowskiego, z każdego zakątka wszystkiego, co z drożdżami jest związane. Tak jak gdyby z tej strony groziło jakieś specjalne niebezpieczeństwo. I rzeczywiście, kiedyś ono groziło. W procesie biologicznym, jakim była produkcja manny, wszelkie najdrobniejsze nawet zanieczyszczenie tego procesu, na przykład przedostanie się drożdży do hodowli chlorelli czy do części maszyny, gdzie następowało przetworzenie chlorelli w mannę, mogło grozić, jeśli nie poważną katastrofą, to w każdym razie załamaniem się produkcji. Temu miało zapobiec jak najbardziej skrupulatne usuwanie drożdży z miejsc znajdujących się w pobliżu maszyny. I to przypuszczenie wydaje się bardzo logiczne i prawdopodobne. Losy Arki i maszyny. Sassoon i Dale przypuszczają, że w okresie panowania królów istniały dwie Arki Przymierza. Jedna z maszyną, druga zaś zawierająca różne relikwie, m.in. Omer Manny i Laskę Arona. Jak się za chwilę przekonamy, jeśli rzeczywiście istniały dwie arki, losy ich były skomplikowane, a nasze wiadomości o niej, czy też o nich, dość sensacyjne. Arka Przymierza, która wraz z ludem Izraela zawędrowała do Ziemi Obiecanej, umieszczona została w miejscowości Silo, 40 km na północ od Jerozolimy. Maszyna nie produkowała już manny, a Biblia przestaje interesować się Arką. Niemniej sądzić należy, że pozostała ona w roli niezwykłej relikwii, będącej widomym symbolem opieki nieba, kosmosu, Pana, Jahwe nad Izraelem, a wieść o tym rozniosła się szeroko wśród innych ludów. W wojnie, jaką prowadzili Żydzi z Filistynami, po jednej z przegranych bitew postanowili starsi Izraela użyć arki jako broni. Broni ostatecznej przeciwko wrogowi. Sprowadzono więc arkę do obozu, co wojsko, jak informuje o tym Biblia, powitało okrzykami radości. To samo źródło podaje, że gdy Filistyni dowiedzieli się, jaka to broń zostanie przeciwko nim zastosowana, krzyknęli: biada nam. Trudno sobie wyobrazić, aby przerażenie wywołane było przez zwykłą drewnianą skrzynię. Bardziej natomiast okrzyk ten byłby zrozumiały, gdyby arka zawierała coś niezwykłego, coś przerażającego. Takie przerażenie wywołać mogła błyszcząca, metalowa czy plastikowa maszyna, przypominająca na dodatek człowieka. Ale niestety i ta broń nie pomogła ludowi Izraela. Filistyni pobili Żydów i, co gorsza, zdobyli Arkę. Arkę w triumfie sprowadzono do miasta Asdod, do świątyni boga Dagona. Ale to był ostatni radosny dla Filistynów moment. Później bowiem jedno nieszczęście zaczęło spadać na nich za drugim. Szerzyć się zaczęły epidemie, a przede wszystkim epidemia wrzodów, o których pisze Biblia. Epidemia wrzodów i obrzęków. Przeniesiono Arkę z Asdod do innej miejscowości, ale i tam zaczęły szerzyć się te same choroby. Biblia uznaje te wydarzenia za ewidentny cud, ale my, dzieci wieku atomowego, znając treść książki Sassoona i Dale'a, domyślamy się, że to nie cud, ale najprawdopodobniej wynik promieniowania radioaktywnego. Maszyna czerpała swoją energię z reaktora jądrowego, który był jeszcze przez setki lat groźny dla istot żywych. I to nawet wtedy, gdy nikt już o prawdziwej funkcji Arki nie pamiętał. Filistyni, w przeciwieństwie do kapłanów Izraela, nie umieli się z tak groźnym obiektem obchodzić. Nieopatrznie dotykali go rękoma, próbując chyba przekonać się, czym jest w rzeczywistości to dziwo. Nic więc dziwnego, że zaczęli chorować, a choroby ich łatwo możemy dzisiaj rozszyfrować. Oprócz zresztą obrzęków i wrzodów, o których pisze Biblia, obserwuje się w tego typu schorzeniach wymioty i biegunkę. Otóż o tych ostatnich objawach donosi cytowany już Józef Flawiusz, który zresztą odmalowuje je w demonicznych barwach. Pisze mianowicie, że Filistyni wymiotowani swoimi wnętrznościami. Biegunka i wymioty kończyły się, zdaniem Flawiusza, zawsze zgonem. Nie dziwmy się tedy, że Filistyni zrobili to, co zrobili. Oddali, albo ściślej powiedziawszy, odesłali przeklętą Arkę z powrotem do Izraela. Biblia informuje szczegółowo, jak to się odbyło. Arkę załadowano na wóz zaprzęgnięty w dwa woły. Zwykła dębowa skrzynka nie potrzebowałaby takiego zaprzęgu. Woły same przekroczyły granicę dzielącą Filistynów od Izraela i zatrzymały się dopiero w miejscowości Bet-Szemesz. Tam Arką zaopiekowali się miejscowi chłopi, ale i oni nie zachowali, skąd zresztą mieli je znać, odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym wypadku niezbędnych. W rezultacie 70 z nich z miejsca zginęło. Ci, którzy się uratowali, nie ośmielili się Arki dotknąć, i czym prędzej zażądani przybycia fachowców w obsłudze maszyny, to jest kapłanów. Kapłani zabrali Arkę do miejscowości Kiriat Jarim. W Kiriat Jarim Arka pozostała prawdopodobnie w całkowitym zapomnieniu przez lat 300. O królu Saulu, pierwszym królu izraelskim, wiemy, że próbował poprzez Arkę zwrócić się do Pana o pomoc, bezskutecznie. Drugi z królów, Dawid, postanowił sprowadzić Arkę do Jerozolimy, miał bowiem nadzieję, że okryje to Izrael chwałą. Z tą chwałą jakoś nie wyszło, a co gorsza, okazało się, że radioaktywność maszyny nie wygasła. Niejaki Osa, kiedy Arka zachwiała się podczas transportu do stolicy, podtrzymał ją ręką. Zapłacił za to swoim życiem. Po 3 miesiącach wędrówki maszyna Arka znalazła się w Jerozolimie, gdzie umieszczono ją w namiocie. Teologowie nie bardzo fakt ten potrafią sobie wytłumaczyć. Autorom książki wydaje się, że usprawiedliwieniem faktu ponownego umieszczenia Arki w namiocie może być chęć powrotu do tradycji Mojżesza. A może miano nadzieję, że umieszczona w namiocie zacznie ponownie działać, jak niegdyś podczas wędrówki przez pustynię. A może po prostu dlatego, że świątynia nie była jeszcze wówczas zbudowana. Należy sądzić, że Dawid wiązał ze sprowadzeniem Arki maszyny do Jerozolimy duże nadzieje. Miała przybliżyć sprawy Izraela do Boga. Miała w zagrożonym rozbiciem państwie utrzymać jedność i siłę. W każdym razie przypomnieć, że psalmy biblijne, jeden z najpiękniejszych utworów w dziejach poezji, przypisywane są Dawidowi i jak żaden inny fragment Biblii, pełne są aluzji do tajemniczej wiedzy o maszynie, wiekowym starcu. Połowę wszystkich cytatów biblijnych dotyczących łaski, czyli manny, znaleźć można właśnie w psalmach. W Zocharze mowa jest o tym, że król Dawid zwykł był wstawać w nocy i modlić się pod Arką. Czymże innym niż prośbą, by maszyna z powrotem zaczęła działać, można tłumaczyć cudowny skądinąd psalm 22, zaczynający się od słów: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Oto co mówią na ten temat Sasson i Dale. Cytat. Spróbujmy znaleźć się na miejscu króla. Jego religia zabrania mu składania hołdów przed wizerunkiem Boga. Dlatego też maszyna nie mogła być wszystkim pokazywana. Nawet przed otoczeniem króla musiała być trzymana w tajemnicy. A właśnie owa arka maszyna była tym przedmiotem, który mógł udowodnić, że wyjście Żydów z Egiptu naprawdę miało miejsce i że Bóg Izraela rzeczywiście różnił się od innych bogów. Dlatego też dowód w postaci manny byłby dowodem idealnym. Koniec cytatu. Jakże zrozumiały jest w tym kontekście psalm 22. Następca Dawida i jego syn, król Salomon, zbudował, jak wiadomo, świątynię. Zbudował ją w tym celu, by umieścić w niej Arkę. A więc zbudował tę świątynię dokładnie według wzorów, jakie obowiązywały, gdy wznoszono namiot przymierza. W czasie panowania tego króla stał się wiekowy starzec obiektem par excellence rytualnym, który podziwiano i oglądano. Pamiątką z owych sławnych czasów, kiedy to istoty z kosmosu wędrowały po ziemi i sprawiały cuda. Księga przypowieści, których autorstwo przypisuje się Salomonowi, również zawiera wiele odniesień do owego tajemniczego przedmiotu. Do wiekowego starca. Prawdopodobnie maszyna znajdowała się już wówczas w nie najlepszym stanie. Tu i ówdzie jakieś części poodpadały, tu zwisał kawałek rury z brody starca, tam były luki w obudowie. Przecież przechodziła z rąk do rąk podczas wojny z Filistynami, potem była z miejsca na miejsce przenoszona. Niemniej przez cały czas opiekowali się nią kapłani i trzymali w świątyni aż do chwili, kiedy pojawili się Babilończycy. Pytanie tylko, czy była to ta sama Arka Przymierza, która towarzyszyła ludowi Izraela, gdy wędrował przez pustynię i gdy przekraczał Jordan. Zanim odpowiemy na to pytanie, zrelacjonujmy oficjalną niejaką historię Arki. W roku 586 przed naszą erą świątynia w Jerozolimie została zburzona przez Nabuchodonozora II, króla Babilonii. Świątynia została zburzona i złupiona. Co stało się wówczas z Arką? Czy wpadła w ręce Babilończyków? Co się stało z płytkami ze stroją wielkiego kapłana? Chociaż o tych ostatnich pisze Flawiusz, że Urim i Tumim przez następnych 500 lat znajdowały się w rękach Żydów. Ciekawe, że odpowiedzi na te pytania istnieją w trzech wersjach, z których dwie są, że tak powiem, oficjalne. Jedna głosi, że Arka Przymierza została zabrana do Babilonii, gdzie, jak wiadomo, znalazła się duża część mieszkańców Judei. Ale przypuszczenie to, nie poparte żadnymi dowodami, mało jest prawdopodobne. Gdyby Arka została zabrana do Babilonii, odnotowałby to z całą pewnością któryś z wygnańców. Wersja druga głosi, że Arka tuż przed zburzeniem świątyni została schowana pod podłogą sąsiadującego ze świątynią magazynu. Z wersji tej nic nie wynika, jako że później i tak musiałaby być stamtąd wyniesiona i schowana gdzie indziej. Najprawdopodobniejsza wydaje się wersja trzecia, nieoficjalna, która zrelacjonowana jest ze wszystkimi szczegółami w drugiej księdze Machabeuszy. Jest to apokryf. Według tej wersji prorok Jeremiasz z kilkoma zaufanymi ludźmi miał, na polecenie Pana, ukryć Arkę w jaskini znajdującej się u stóp góry, którą dotknęła niegdyś stopa Mojżesza. Ukrywszy tam Arkę, Jeremiasz miał zamurować wejście do jaskini i to zamurować tak dokładnie, że nie pozostał żaden ślad umożliwiający jej odnalezienie. Sasson i Dale wysuwają różne przypuszczenia odnośnie owej góry, Harhabim, według Biblii. W odległości kilku godzin drogi od Jerozolimy, bo tyle czasu zajęło Jeremiaszowi przeniesienie Arki, znajduje się wiele jaskiń górskich, w których Arkę bez trudu można ukryć. W każdym razie, gdyby to była prawda, gdyby Arka maszyna ukryta została gdzieś w górach niedaleko Jerozolimy, to założywszy, że w maszynę wmontowany był reaktor jądrowy, przy odrobinie wysiłku, dobrej woli, odpowiedniej aparatury i szczodrobliwości finansowej, miejsce to można by odnaleźć. Odnaleźć ów widomy dowód czasów, kiedy to Pan przebywał ze swoim ludem. Kiedy istoty z kosmosu kierowały losem Izraela podczas jego 40-letniej wędrówki. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.